Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Baba się rzuca.
Z tej strony dwie prowadzące, Mija i Sara.
No i dzisiaj przechodzimy do kolejnego tematu dotyczącego Stanów Zjednoczonych, ale tym razem Twój będzie temat, Mija.
Tak, tym razem ja się wypowiem i będzie to o moim roku au pair i w ogóle kim jest au pair.
Zapraszamy! Dobrze, to Mija, na początek wyjaśnij w ogóle, kim jest au pairka.
Au pair to takie dziwne słowo, bo pisze się je au i pair po spacji. No i nie wywodzi się ono z języka angielskiego, ale jest dosyć popularne już na całym świecie, bo jest to po prostu opiekunka do dzieci za granicą.
Czyli nawet w Polsce wydaje mi się, że jeżeli tutaj by były jakieś dziewczyny z wymiany, które opiekują się dziećmi, to też będą tak nazywane, tak?
Tak, w Polsce też takie coś działa, taki program. Wiem, że na jakichś portalach z ogłoszeniami można znaleźć takie ogłoszenia rodzin poszukujących dziewczyny z zagranicy, która w zamian za tam powiedzmy kieszonkowe, jakąś pensję, będzie opiekowała się ich dziećmi i uczyła ich na przykład angielskiego lub swojego ojczystego języka.
Not bad. No to w takim razie, czy to ty robiłaś? W sumie nie uczyłaś polskiego swoje dzieci w Stanach Zjednoczonych.
Nie, no bo właśnie zacznijmy od tego, że ja wyjechałam w ogóle do Stanów Zjednoczonych, czyli w zasadzie nie musiałam mieć żadnego języka oprócz angielskiego na poziomie komunikatywnym. No i w zasadzie nie wymagano też ode mnie, aby te dzieci uczyć angielskiego, ponieważ no te dzieci już jakiś tam poziom tego języka swojego miały.
Jako, no w końcu że, jako native, nie?
Tak, jako ich ojczysty język. Także ja tam głównie pojechałam po prostu, żeby swoją kulturę im pokazać i też troszeczkę zaczerpnąć tej wiedzy od nich. Także to jest tutaj taka wymiana, że oni dzięki mnie mogli mieć opiekunkę do dzieci, fajną jakby nastolatkę, czy tam też młodą dziewczynę.
Tanią siłę roboczą.
Tanią siłę roboczą. No i w zamian te ich dzieci mogły poznać jak ludzie żyją na innym kontynencie w zasadzie, bo tak wiadomo, że Europa bardzo się różni od tego, do czego przywykły dzieci w Stanach Zjednoczonych.
No dobra, ale co taka operka też robi, niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, tak ogólnie, jako właśnie opiekunka do dzieci, oprócz tego, że się dziećmi opiekuje?
No to przede wszystkim przyjeżdżamy tam do tej rodziny goszczącej, no i z nimi mieszkamy. Tak jest w 90%, oczywiście, właściwie mogę nawet powiedzieć, że w 99%, bo wiadomo, że są jakieś pojedyncze przypadki, kiedy to au pair musi znaleźć sobie osobne mieszkanie lub ma jakieś wynajęte przez nawet tą rodzinę. No i mieszka z nimi, ta rodzina zapewnia jej jakieś wyżywienie. No i ma też w zasadzie w tym programie w Stanach Zjednoczonych, ma też możliwość pójścia i wyrobienia takich kredytów na studiach.
Jak to dokładnie wygląda?
Więc musimy wyrobić bodajże 6 kredytów na...
Co to jest taki jeden kredyt?
Jeden kredyt to jest, można powiedzieć, takie zaliczenie w Stanach. Mhm. To troszeczkę inaczej działa niż w Polsce, bo tam wiadomo, że też ten system jest nieco inny. Ogólnie mamy mieć albo te 6 kredytów, albo jakąś tam liczbę godzin wyrobionych poprzez uczenie się. Oczywiście nie mówię tutaj, że mamy teraz iść do, nie wiem, Harvardu i siedzieć tam cały semestr i się uczyć. Nie, to przeważnie wygląda tak, że możemy sobie wybrać albo weekendową klasę i po prostu tam przesiedzieć 3 dni i w zamian za to dostać te 6 kredytów albo tam wymaganą ilość godzin. No i dzięki temu możemy po prostu zaliczyć naszą wizę, bo nasza wiza, na której ja wyjechałam, czyli J1, tutaj w wymaganiach jest, żebyśmy wyrobiły daną ilość godzin na jakimś tam kierunku, po prostu jako w formie edukacji. No i jeżeli tego nie zaliczymy, no to w zasadzie cały, nie dostaniemy certyfikatu ukończenia tego roku jako au pair.
Czyli można mieć jakieś tam ewentualnie problemy przez to, tak?
To znaczy, można mieć problemy, żeby w ogóle po pierwsze zostać drugi rok w Stanach, przedłużyć program, lub żeby wyjechać po jakimś czasie ponownie. Wiem, że sporo dziewczyn nie kończy tych kredytów, bo to jest też droga impreza, że tak powiem. Co prawda rodzinka zapewnia nam tutaj, w moim przypadku, czyli w Stanach Zjednoczonych, zapewnia wam $500 na całą tą edukację w ciągu roku, ale niestety nam się może wydawać, że te $500 to jest nie wiadomo ile. No dla przybliżenia to ja wam powiem, że tyle zapłaciłam za klasę, która trwała 3 dni w Chicago, w szkole prawa. Był taki kurs weekendowy, no i ja tam przesiedziałam tak naprawdę dosłownie, nie wiem, może z 10 godzin w sumie przez te 3 dni. No i dzięki temu dostałam jakby certyfikat ukończenia tego kursu i miałam już zaliczone te wymagane kredyty.
No tak, no bo tutaj zupełnie inaczej w Polsce wygląda ta sytuacja, nawet jeżeli rzeczywiście chce się iść gdzieś na jakiś kurs weekendowy i tym podobne, no to raczej to nie są porównywalne pieniądze, nie?
Nie, no tym bardziej, że jednak patrząc na to, że taka au pair zarabia niecałe $200 tygodniowo, no to te $500 na początku szczególnie wydaje nam się bardzo dużą kwotą, której często żal nam na edukację, że tak powiem, i na takie kursy, tak. Po prostu zapchaj dziurę.
No bo tak, no bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, o, edukacja w Stanach, to wyobraża sobie rzeczywiście co najmniej pół semestru, semestr, albo nawet i cały rok takiej ciągłej nauki, nie? A tutaj okazuje się, że rzeczywiście są to zwykle w tych pieniądzach takie bardzo małe, drobne kursy, które pomogą tylko i wyłącznie zapewnić ten certyfikat, nie?
Tak, bo jeszcze wiele agencji reklamuje to w taki sposób, że o, wyjedź do Stanów Zjednoczonych, zostań studentką, pojedź na wymianę kulturową, ucz się, podróżuj i jeszcze tam może w tle gdzieś poopiekuj się troszeczkę dziećmi. A rzeczywistość tego jest taka, że jeżeli chcecie pójść na uniwersytet, to zapomnijcie, bo to są koszta ogromne i niestety tutaj nawet sami studenci, którzy wychowali się w Stanach, płacą niesamowite pieniądze, aby skończyć pewne uniwersytety, muszą zaciągać kredyty, pożyczki, które potem spłacają przez nie wiadomo ile lat. Możecie ewentualnie pójść na Community College, który jest takim mniej renomowanym wyborem w Stanach. Powiedzmy, że chodzą tam głównie albo osoby starsze, albo takie, których nie stać po prostu, żeby pójść na jakiś Harvard czy nie wiadomo gdzie. To też jest jakby uniwersytet, macie tam normalnie klasy w ciągu tygodnia lub w weekendy. Nie orientowałam się dokładnie, bo nie zależało mi, aby dokładnie tam pójść, ale możecie sobie wybrać jakiś, nie wiem, kurs po angielsku, czy jakiś właśnie kierunek, jakikolwiek chcecie, nawet jakieś rysowanie, sztukę, taniec, nawet wiem, że są klasy o jodze, ale taka impreza już jest nieco droższa, bo tutaj musicie już liczyć niestety w tysiącach ceny za semestr. Wiem, że moja koleżanka płaciła bodajże $1000 za cały semestr, z czego klasy miała 2 razy w tygodniu w godzinach porannych i musiała jakby chodzić na te klasy w przerwie od pracy. Dowoziła dzieci rano do szkoły, potem szła na te parę godzin do tego koledżu i potem wracała normalnie pracować przez resztę dnia.
No ale i tak $1000 za semestr to jest dosyć tanio.
Tak, ale pamiętajmy, że taki certyfikat niewiele nam tutaj może w Polsce da,
no tak, to
bo
to
jakby taki to certyfikat jest, nie zaliczy ci tego, że nie wiem, masz już licencjat, tylko to będzie bardziej jako taki dodatek do CV.
No dobra, to już koniec o koledżu, a bardziej może o tym programie całym, o tym, na czym to polega. W ogóle zacznijmy może od tego, kto może na taki program pojechać i jak to rozpocząć.
Więc po pierwsze, na taki program mogą wyjechać osoby, które jakieś doświadczenie z dziećmi mają, bo niestety tak będzie wyglądała większość waszego dnia, po prostu z dziećmi.
Czyli trzeba mieć po prostu doświadczenie.
Tak, doświadczenie tutaj akurat w mojej agencji było to 200 godzin z niespokrewnionymi dziećmi.
Czyli nie można oszukiwać.
Nie można oszukiwać, nie może to być rodzeństwo, nie może to być kuzynostwo, może to być na przykład dziecko waszej sąsiadki, dziecko waszej koleżanki z pracy, czy jakiś dalszy nawet, nie wiem, wolontariat w jakichś różnych świetlicach, czy może pracowałyście w jakiejś świetlicy. Obojętne co, byle to były niespokrewnione dzieci i żeby dany pracodawca, dana sąsiadka mogła wystawić wam te referencje.
Jak to było w twoim przypadku? Ile przepracowałeś w rzeczywistości godzin, a
Ja miałam niedużo tych godzin, bo wiem, że niektóre dziewczyny mają w tysiącach liczone, bo parę lat już pracowały. Ja dosyć późno obudziłam się w sprawie tych referencji i tak naprawdę nie myślałam o tym aż tyle, a powinnam dużo wcześniej się tym zainteresować. Ja wyrobiłam to w taki sposób, że byłam kilkukrotnie wolontariuszką na różnych wydarzeniach, czy to w jakiejś stajni, w której pracowałam sobie dorywczo, czy to na jakichś wydarzeniach typu, nie wiem, yoga i malowałam dzieciom twarze. Oraz po prostu opiekowałam się dziećmi naszej sąsiadki, z którymi też tam parę godzin przepracowałam, potem jeszcze jakąś następną dziewczynką się opiekowałam i tak te 200 godzin, powiedzmy, mi się uzbierało i te osoby były w stanie mi dać takie referencje, wypełnić tam taki wniosek online, też moja taka opiekunka do nich zadzwoniła zapytać, czy rzeczywiście u nich jakby opiekowałam się tymi dziećmi.
Czyli pilnowane to jest.
Tak, to jest bardzo pilnowane. Oczywiście można tutaj zawsze jakby coś, znaczy tutaj nie chcę nikogo do tego skłaniać, ale wiadomo, że i tak się da to w jakiś sposób obejść, natomiast nie polecam, bo no rzeczywiście, kurczę, rok w Stanach z tymi dzieciorami, to trzeba naprawdę mieć cierpliwość.
Tak, czyli najlepiej właśnie sobie wyrobić to wcześniej i w ogóle sprawdzić, czy rzeczywiście jest to pewnego rodzaju praca dla nas, bo na przykład w moim przypadku zawsze gdzieś tam ten program au pair za mną chodził, gdzieś już od gimnazjum pojawiały się pierwsze, nie wiem, reklamy, czy to na Facebooku, czy gdzieś tam na jakichś stronach internetowych właśnie na temat tego programu. No a rzeczywiście jest trochę inaczej w świecie realnym, no bo jedzie się tam na rok i codziennie trzeba z dziećmi siedzieć.
Tak, trzeba z dziećmi siedzieć. Może tutaj jeszcze dokończę a propos wymagań. Muszą to być osoby młode i tutaj nie mówię, że tylko dziewczyny, bo chłopacy też mogą wyjechać. Niestety moja agencja akurat nie akceptuje płci przeciwnej, ale wiem, że jeszcze taka jedna agencja w Polsce jest.
Zresztą ty sama poznałaś chyba operki jako facetów.
Tak, dokładnie kilka osób mi się udało poznać. Wiem, że jest też takich kilka sławniejszych chłopaków, którzy wyjechali jako operkowie i zostali tam na studia. Także też fajna opcja. Trzeba być też w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat. Musicie mieć skończoną szkołę średnią, ale nie jest wymagana matura. Tutaj taki plus, jeżeli wam nie pójdzie matura, no to jest jeszcze szansa, że wyjedziecie, o ile skończyliście, powiedzmy tam, szkołę typu liceum albo technikum. Dalej musicie mieć prawo jazdy.
Tak, tutaj, to jest ważny punkt.
Tak, to jest niestety wielka przeszkoda dla niektórych osób, które zainteresowane są takim wyjazdem, ale jeszcze tego prawa jazdy nie zrobiły. No i czy da się to jakoś obejść? Nie polecam. Do Stanów nie da się tego niestety obejść. Wiem, że w Europie możecie wyjechać bez prawa jazdy, ale do Stanów jedźcie tylko z tym prawem jazdy, bo tam naprawdę bez auta jest jak bez ręki. Także
wymagany punkt.
Tak, wymagany punkt. No i nie możecie być też karane. Czyli trzeba mieć czyste portfolio, nie możecie być jakimiś kryminalistami, bo też takie zaświadczenie trzeba okazać. I jeszcze ostatni punkt, to trzeba być wolnym, czyli nie możecie mieć męża ani żony i nie możecie mieć dzieci.
Bo to może być problem z wpuszczeniem, tak?
Może być, aczkolwiek wiem, że sama agencja o tym też już trąbi od początku waszej aplikacji, także no co jest za coś, tak? Albo jesteście wolne i niezależne,
tak,
albo...
W sumie zastanawia mnie to, bo rzeczywiście jeżeli w drugą stronę powinno działać, jeżeli się rzeczywiście jest w związku takim już formalnym, no to przecież właśnie wpuszczenie do Stanów wiąże się z tym, że się wróci przecież do tej osoby, prawda?
Tak, ale wydaje mi się, że jest to też taka formalność, że jednak jeżeli wyjedzie jakaś dziewczyna, która ma już swoje dzieci na rok do Stanów, to średnio to widzę, jak tutaj rok przeżyć bez własnego dziecka. Ja wiem, jak ja się zżyłam z dziećmi, którymi się opiekowałam i jak ciężko było mi w ogóle wyjeżdżać ze Stanów, a co dopiero takiej matce, która urodziła swoje dzieci.
No tak, no tak.
Jakkolwiek to brzmi.
A ty mi w sumie skąd dowiedziałaś się o programie au pair?
No,
jak w ogóle wybrałaś swój program au pair? Bo tych agencji w Polsce jest co najmniej kilka.
Jest kilka. Może ja tutaj powiem, że wybrałam agencję Au Pair in America. Dlaczego? Bo była najtańsza.
Must have.
Ale miała też bardzo dobre opinie. Ja już od jakiegoś czasu, od gimnazjum, czyli to już były jakieś 3 lata jeszcze zanim w ogóle wypełniłam aplikację na program, rozglądałam się za tym programem. Nie wiem dokładnie, jak po raz pierwszy trafiłam na informacje o nim, ale wiem, że tam już YouTube potem mi to wszystko
podsuwał sam.
Te wszystkie vlogi polskich dziewczyn, dziewczyn z zagranicy, potem czytałam jakieś blogi, gdzieś tam jeszcze na Instagramie, na tych wszystkich profilach społecznościowych i coraz bardziej mnie ten wyjazd kusił. Wiem, że moje koleżanki też o nim wiedziały, aczkolwiek dla nich nie było to taki pewniak. One bardzo się obawiały tego, że skoro nie lubią dzieci, to raczej nie uda im się wyjechać, bo będą po prostu tym zmęczone.
No i w sumie dobra postawa.
Tak, bardzo dobra, bo no rzeczywiście te dzieci to jest taki...
Kruczek,
niestety. Także tutaj, no właśnie, przechodząc do tej mojej agencji, która reklamuje to jako American Dream, który okaże się niesamowitą przygodą życia, że nie będziecie się niczym martwić, będziecie podróżować po wszystkich Stanach, co weekend jakieś nowe miasto, imprezy, studia, tutaj w ogóle, nie wiem, dostaniecie jakiś certyfikat ukończenia,
dyplom
tak. Dokładnie. No a w rzeczywistości no nie jest tak, jak już wspomniałam, bo to się wiąże niestety z ciężką pracą, tęsknotą za domem i innymi rzeczami, do których też za chwilę przejdę. No to tak może wspomnę, kiedy ja w ogóle wyjechałam. Wyjechałam dosyć niedawno według mnie, bo to było w sierpniu 2019 roku. Z programu wróciłam we wrześniu w 2020 roku. Najpierw wyjechałam do Chicago w stanie Illinois, a później do Virginii, do Fairfax w Virginii, niedaleko stolicy Stanów, Waszyngtonu, DC. Ile zarabiałam tygodniowo? Na początku zarabiałam $195. Taka jest minimalna stawka, którą rodzinki muszą płacić au pairkom.
W przypadku tego programu, czy w przypadku każdego programu?
W przypadku każdego programu, akurat mówię tutaj o au pair, tak to jest już jakoś tam ustawowo zatwierdzone, że taka jest minimalna kwota.
To pewnie od rodzinki zależy, tak? Raczej nie zapłacą więcej.
To znaczy, tak, wspomniałam, że na początku tyle dostawałam, bo w drugiej rodzince, którą zmieniłam, o tym za chwilkę, dostawałam już $225 tygodniowo, co było już dosyć fajną kwotą, bo przyzwyczaiłam się do niższej stawki, czyli do tych niecałych $200.
No to jest różnica, bo tydzień w tydzień to można sobie uzbierać na tym,
tak,
prawda?
Tak, można sobie uzbierać i po prostu kupić sobie takie rzeczy, na które wcześniej żałowało się pieniędzy, typu, nie wiem, jakieś tam kosmetyki, jakieś nawet smakołyki i tak dalej. Dla jeszcze takiej ciekawostki powiem, ile rodzinki płacą za au pair. Rodzinki płacą około $20,000.
Ale za rok?
Za rok.
Okay.
Za rok tego programu. Nie wiem,
plus
jak jest...
kieszonkowe dla dziewczyny, plus wyżywienie dla dziewczyny lub chłopaka, tak?
Tak, plus ewentualne paliwo w czasie pracy rodzinki muszą płacić. Oraz te $500 za studia. Także tutaj...
No to się zbiera.
Zbiera się bardzo, dlatego nie dziwię się, że niektóre rodzinki są takie skąpe w kwestii pieniędzy. Niestety ja na taką rodzinkę trafiłam.
Za pierwszym razem.
Za pierwszym razem, której nawet czasami po prostu żałowali mi 35 centów tygodniowo zapłacić, bo ta stawka to jest dokładnie $195.75.
I dokładnie tyle dostawałaś tydzień
tak,
w tydzień.
No i czasami się tak zdarzyło, że jeżeli robiłam jakieś zakupy, no to oni zapominali mi na przykład...
Zwrócić pieniądze,
z wypłatami też były problemy, nie dostawałam wypłat na czas i tak dalej.
Trzeba się było upominać. No to jest takie przeszkadzające, nie?
Tak, to było bardzo frustrujące, bo jakby słyszałam, że wszystkie już moje koleżanki dostawały te wypłaty, a ja jeszcze musiałam czekać i się prosić. No więc to było bardzo ciężkie. Dalej, ile w ogóle mnie kosztował taki program? To też, myślę,
tak, to jest
zainteresuje
bardzo
wiele
ważne,
osób.
Myślę, że dla wielu osób właśnie, no. Zacznij od takich początkowych kosztów.
Początkowe koszty, no to na pewno opłata za program, którą płacicie, co ciekawe, dopiero kiedy znajdziecie rodzinę. Więc tutaj nie jest tak, że nagle zapłacicie nie wiadomo jaką kwotę i...
Później nie znajdują rodziny i się okazuje, że jednak zostają w Polsce, tak?
Tak, i że agencja wam nie zapłaci, jakby nie zwróci tych pieniędzy. Nie, to działa tak, że płacicie dopiero, kiedy znajdziecie swoją pierwszą rodzinkę, wypełniacie aplikację. No i w moim przypadku ja złapałam się na zniżkę. Oczywiście moje cebularskie serce, jako że polowałam już na ten program od dłuższego czasu. Początkiem stycznia, zanim wyjechałam, zobaczyłam, że jest akurat taka zniżka, właśnie 50% na wyjazd, jeżeli skończę aplikację w ciągu 2 tygodni. co dla mnie było niemożliwe do zrobienia praktycznie, ale zawzięłam się, zrobiłam to, spotkałam się z tą moją opiekunką, która potem nadzorowała mnie w początkach tego programu, bardzo mi pomagała i zapłaciłam końcowo 700 zł za program. Natomiast później zaczęły się te wszystkie formalności typu zaświadczenie o niekaralności.
Stuwa chyba, nie?
Nie. Na szczęście to było jakieś 35 złotych. Albo 40. Prawo jazdy międzynarodowe, które wystarczy, że pójdziecie tam do urzędu, oni wam na podstawie waszego polskiego prawa jazdy wydadzą. To jest następny koszt jakieś 35-40 zł. Dalej mamy ubezpieczenie. Możecie je wykupić. Ja akurat wykupiłam rozszerzone, ponieważ bałam się co do opieki zdrowotnej w Stanach. Pamiętajcie, że tutaj te koszty potrafią być naprawdę ogromne. Dlatego dla mojego jakby bezpieczeństwa wykupiłam rozszerzone ubezpieczenie, które kosztowało około 1500-1800 zł. Nie pamiętam tutaj dokładnie, a też patrzyłam na stronę i te ceny mi się wydaje wzrosły. Dodatkowo kupiłam ubezpieczenie na 13 miesiąc, który jest nazywany Travel Month. Natomiast takie ubezpieczenie możecie wykupić na własną rękę lub później pod koniec programu dodatkowo je wykupić. Ja stwierdziłam, że też, jako że miałam pieniądze, no to kupiłam je od razu. Teraz patrzyłam, cena to jest 600 zł. Nie wydaje mi się, żebym aż tyle płaciła za nie, ale no tutaj nie potwierdzę niestety. I dodatkowo wiza $160 za wizę J1, czyli na ten czas to było około 600 zł.
No to ile ci to wyszło tak mniej więcej końcowo?
Końcowo myślę...
Przed wyjazdem jeszcze, prawda? No bo... albo do dnia wyjazdu, o.
Do dnia wyjazdu myślę, że zmieściłam się w tych 3000 zł.
Nieźle.
Not bad, jak na to, że rok w Stanach mogłam... kiblować, że tak powiem, no bo jednak te wszystkie inne programy typu Work and Travel, czy w ogóle jeżeli chcielibyście pojechać na wymianę taką prawdziwą, studencką, że jedziecie się uczyć do Stanów tam przez jakiś okres czasu, to wiem, że tutaj te koszty są naprawdę ogromne i dlatego też zainteresowałam się, myślę, tym au pair, dlatego, że to po prostu był to była tania opcja na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Tylko tutaj miejcie jakby w pamięci to, że moja agencja też była dosyć tania, bo wiem, że druga agencja w Polsce liczy sobie już chyba 4000 zł za samą aplikację.
Za wejście, no.
Tak, a jeszcze wiecie, ubezpieczenie, wiza i tak dalej, jeszcze prezenty dla tych host rodzinek.
Bo to też trzeba zapewnić, w sensie, no, wypada, prawda?
Tak, wypada, aczkolwiek nie przykładajcie do tego takiego serca, bo Amerykanie mają już taki przesyt wszystkiego. Te dzieci też są bardzo takie...
Rozpieszczone,
że nie musicie się aż tak skupiać na prezentach. Ja bym po prostu przywiozła im jakieś smakołyki z Polski, dlatego, że nasze słodycze są bardzo zachwalane za granicą.
A wspominałaś może coś o lotach? Loty są zapewnione przez agencję. Je miałaś w kwocie tej swojej pierwszej aplikacji, tak?
Tak. Lotami akurat zajmuje się agencja. Tutaj nie musicie się o to martwić. Loty opłaca rodzinka. Bilet w jedną stronę i w drugą stronę. To jest w tej kwocie $20,000, które rodzinki płacą za nas. Także tym się nie musicie martwić. Kto na tym najwięcej zarabia? No oczywiście agencje. Dlatego kiedy przyszła korona, to agencje mocno oberwały, bo dziewczyny przestały przylatywać, a rodzinki przestały jakby opłacać ten program.
Tak, bo wtedy no niestety był bardzo mały, nie dość, że popyt, to i podaż, nie?
Tak. Co by jeszcze mogło was interesować? To zapewne może blokada językowa, czy takowa... Jest.
Wiele dziewczyn myślę, że na początku ma z tym problem, ale ten wyjazd do Stanów Zjednoczonych jednak też ma trochę pomóc w tym, żeby się rozwinąć językowo, nie?
Tak, natomiast nie wyjeżdżajcie, jeżeli nie macie pojęcia w ogóle o języku angielskim. To znaczy, nie potraficie się przedstawić, nie potraficie nawet jakiejś argumentacji rozpocząć, bo będzie po prostu wam ciężko. Naprawdę chciałabym powiedzieć, że ten wyjazd jest dla każdego, ale nie jest dla każdego. Musicie mieć... choć troszeczkę takiej pewności siebie, aby w razie czego móc poprosić rodzinkę na przykład o wypłatę, porozmawiać z nimi na temat tego, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Też porozmawiać z dziećmi. Niestety dzieci często mówią niezrozumiale, seplenią. Tutaj jeszcze dodatkowo wchodzi ta kwestia tego obcego języka. Po raz pierwszy słyszymy pewne zwroty typu napkins zamiast paper towels. Też dzieci mają jakieś swoje określenia na, nie wiem, Fortnite. Gate. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest za gra, zanim przyjechałam do Stanów. Także tutaj, no, ta podstawowa, taki komunikatywny język angielski będzie wam bardzo pomocny.
Czyli mówisz, że trzeba być nie tylko pewnym siebie, ale to też trochę pokazuje, że jesteście tam na własną rękę. Czyli jeśli na pewno dojdzie do jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji psychicznej, to raczej agencja ci nie pomoże.
To znaczy tak, bardziej z tego, co czytałam w internecie, przydaje się Departament Stanu.
Mhm.
W razie W, kiedy stanie się taka sytuacja, że rodzinka wyrzuci was z domu. Niestety takie coś się zdarza też.
Rzadko, ale jest.
Wtedy dzwonicie do Departamentu Stanu, oni wam pomagają. Agencje czasami, no niestety często jest tak, że agencja staje po stronie rodziny, która płaci więcej pieniędzy od was. I to wy jesteście przeważnie obwiniane za pewne rzeczy, że nie przyłożyłyście się, że jesteście złymi operkami, bla, bla, bla. Takie po prostu naprawdę obwinianie nas za nie wiadomo co.
No bo wtedy tracą klienta, nie?
Tak, oni też chcą jakby utrzymać tego klienta, bo pamiętajcie, że wy płacicie raz za ten program, a te rodzinki zostają przy tych agencjach parę lat. No. Czasami wychowują te dzieci, dopóki one tam nie przekroczą nawet 18 lat czy więcej.
Bo też miałaś takie same sytuacje, że widziałaś na przykład propozycje od rodzinek, które też dzieci prawie były w twoim wieku, nie?
Tak, ja już wtedy miałam, jak patrzyłam na te rodzinki, to one mnie jedynie prosiły o bycie taką mobilną taksówką. Kiedy by nie zadzwonili, to ja będę dostępna. I to też o to chodzi w tym programie, że my mamy być po prostu dla tych rodzinek na każde wezwanie. Oni tam mają dla nas przewidziane 45 godzin w tygodniu na pracę i to od nich zależy, czy oni poproszą was o pracę o 6 rano i jeszcze o 21 wieczorem, żebyście tam odwieźli dzieci z praktyki, nie wiem, pływania czy czegokolwiek. Mhm. Dlatego też mówi się o takim tanim wyzysku, bo normalna niania nie byłaby na każde takie małe wezwanie, nie mieszkałaby z tą rodziną, żeby w razie czego, nie wiem, zawieźć, wsiąść w samochód i porozwozić dzieci do szkoły, czy zostać z nimi, kiedy następnego dnia okaże się, że jedno z nich jest chore.
Mhm.
Także tutaj jest no taka tego kwestia, że psychicznie często to jest duże dla nas obciążenie, ale no mimo wszystko wydaje mi się, że warto, bo no oprócz jakby pracy macie jeszcze szansę trochę tych stanów i kultury zwiedzić.
To może teraz, jak już jesteśmy przy tych takich problemach, to przejdźmy już do twoich rodzinek, do twojego przykładu, bo jednak z twoją pierwszą rodzinką był pewien problem. Podczas swojego pobytu w Stanach miałaś dwie rodziny.
Tak, miałam dwie rodziny. Pierwsza, tak jak już wspomniałam, była z Chicago. To była dwójka rodziców oraz trójka dzieci w wieku 6, 9 i 12 lat. Ja miałam wtedy 19, także jak widzicie, niewielka tutaj różnica wiekowa, szczególnie w stronę tej 12-latki. To były trzy dziewczynki, no i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie sposób wychowania tych dzieci. Naprawdę zero szacunku w moją stronę, były źle wychowane. Nie wiem, no na przykład 9-latka nie nosiła bielizny, co też często było takie przez matkę przymykanie oka, ale jakby to był jednak problem, bo ta dziewczynka miała coś z psychiką i dopiero zaczęło się robić źle, kiedy ja już byłam tam jakiś czas, ona wpadała w furię, zamykała się w pokoju, trzaskała drzwiami, no i to też jakby wszystko na mnie oddziaływało, bo ja miałam w swojej głowie, że to wszystko jest moja wina.
Mhm.
Że to jest po prostu mój brak takiego doświadczenia z tego typu dziećmi, ale pamiętajcie, że ile byście tego doświadczenia nie miały, dzieci w Stanach są inaczej wychowane. No więc też do tego doszły sprawy typu okropny syf w domu. Były myszy w kuchni, te myszy chodziły na przykład po sztućcach. Moja hostka też na to nie reagowała za pierwszym razem, dopiero kiedy ona sama, otwierając szufladę, zobaczyła mysz, zdecydowała, że zadzwoni po jakąś pomoc. Swój pokój miałam w piwnicy, co jest dosyć popularne w Stanach, że jakby pokoje gościnne mogą być też w piwnicy. No i niestety kilka razy zdarzyło mi się, że ten pokój przeciekał. Poprzednie au pair też miały z tym doświadczenie, że pozalewało im buty, bo wody były po kostki. Ja na szczęście miałam tylko taką sytuację, że po prostu z sufitu lała mi się woda w nocy. Także...
No, miałaś przygody.
Miałam przygody rodzinką. I takie...
Źle to wspominasz.
Tak, bo następnego na przykład dnia hostka stwierdziła, a wstawimy ci tam jakąś suszarkę i będzie okej. A to nie było dla mnie okej, bo nie wiedziałam w ogóle, co się stanie, czy też mnie nie zaleje, czy mnie jakiś prąd nie kopnie, jak, nie wiem, stanę na mokrej podłodze. Także zdecydowałam się na rematch, czyli coś, co również jest możliwe na takim programie, jeżeli nie układa wam się z rodzinką, jeżeli źle się z nimi czujecie, albo oni się z wami źle czują, to możecie ich zmienić, poszukać nowej rodzinki, obojętnie kiedy przyjedziecie, przylecicie do Stanów, może to być nawet po tygodniu waszego pobytu, że się nie dogadacie z rodzinką, a może być dopiero, tak jak w moim przypadku, po 6 miesiącach.
Dosyć
bycia.
Długo wytrzymywałaś. Tak. No ale to pamiętam też z tak jakby doświadczenia i rozmów z tobą, że to się po prostu tłoczyło. Czyli ktoś sobie teraz może pomyśleć, a problemy pierwszego świata i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, rzeczywiście, jeżeli coś się odbywa notorycznie i jeżeli rzeczywiście ktoś ma, w którymś momencie czuje, że może to nie z nim jest nie tak, ale z kimś innym jest coś nie tak, to warto po prostu przemyśleć, zacząć działać i ewentualnie taką rodzinkę zmienić.
Tak, mnie na pewno trzymały bardzo dobre znajomości, taka jeszcze praca, której może nie będę wspominać, żeby ewentualnie nie zrobić sobie dodatkowych problemów. Jak coś, to zawsze możecie do nas pisać na Instagramie, jeżeli chcielibyście się jeszcze więcej czegoś dowiedzieć i poczujecie niedosyt po tym podcaście. I dopiero po tych 6 miesiącach zdecydowałam, że czas zmienić tą rodzinę, nie chcę psuć sobie mojego roku w Stanach. No i poprosiłam o pomoc agencję, o moją taką LCC, która już była taką naszą opiekunką na miejscu.
Mhm. Czyli miałaś taką osobę tam na miejscu, ona się nazywała LCC.
Tak, LCC, to nie było jakby jej imię, ale to był taki jakby jej...
No nie. I ksywka, ksywka.
Tak, i ksywka w każdym tam mieście, gdzie au pair są, taka...
Jest opiekunka regionalna. O, tak. Może to tak, można to tak nazwać.
Aczkolwiek regionalna jest jeszcze chyba jakaś inna. Naprawdę tam sporo tych osób jest w tym
Dobra,
zarządzie.
Mniejsza o to.
Mniejsza o to. W każdym razie po rozmowie z nią zdecydowałyśmy, że czas tą rodzinkę zmienić, bo rozmowy nic nie dały. Oczywiście jak rozmawiałam ze swoją host rodzinką, to nagle było, że ja się nie staram, że w weekendy wychodzę sobie z domu, zamiast jeszcze się tymi dziećmi ekstra opiekować już w moim wolnym czasie, no nie? Absurd. No,
straszne.
Także zmieniłam tą rodzinkę. Oczywiście cały ten proces trwa 2 tygodnie. Macie 2 tygodnie na znalezienie nowej rodziny. Jeżeli jej nie znajdziecie, to wracacie do swojego kraju. Smutne, ale prawdziwe.
No, niestety, tak się dzieje. Ale czy niemożliwe do znalezienia w 2 tygodnie rodzinki w środku w sumie sezonu operkowego jest możliwe? Bo jednak sporo rodzin rzeczywiście rezygnuje z oper, albo nagle przyłącza się do programu i operki szuka, a właśnie są takie również podobne rematche, więc jest to możliwe do znalezienia i ty tak znalazłaś kolejną rodzinkę.
Tak, to było już w lutym, czyli 6 miesięcy odkąd byłam już w Stanach. Takie rodzinki są bardzo różne. Często to też są rodziny, które poszły w rematch ze swoimi operkami z różnych powodów. Zawsze to się tam wychodzi w rozmowach z nimi. No i ja znalazłam rodzinkę w Virginii z jednym dzieckiem, 3-latką. Wydawało mi się to takim całkiem innym doświadczeniem, bo z takimi malutkimi dziećmi miałam mniejsze może doświadczenie, to znaczy...
Wiadomo, że jest to inne dziecko niż 6-latka.
Tak, ale wydali mi się bardzo fajni, tacy dużo bardziej ogarnięci, więc po tych w zasadzie 4 dniach, odkąd miałam otwarty profil i te rodzinki miały do mnie wgląd, znalazłam swój perfect match, bo tak to się nazywa. No i zawitałam do nich w lutym i zostałam z nimi akurat do końca mojego już pobytu. Potem pojechałam na swój miesiąc podróżowania. Możecie też zapytać, czemu na przykład nie przedłużyłam z nimi programu. No i też tutaj jest to związane z tym, że ja chciałam wrócić do Polski, chciałam zacząć studia, chciałam tutaj wrócić do Sary, pomóc jej z babą, rozwijać się dalej. W Stanach ten rok był okej. Był fajny, poznałam wiele osób, popodróżowałam, pozwiedzałam.
Pomimo COVID-u, nie? No bo jednak pandemia strasznie ci przeszkodziła, zwłaszcza tam gdzieś jak się rozpoczęła w Stanach w marcu, w lutym mniej więcej, kiedy już miałaś zaplanowane bardzo dużo rzeczy i nagle stop, nie? Lockdown. Więc tutaj też rzeczywiście i tak zobaczyłaś bardzo, bardzo dużo, pomimo tego, że ta pandemia była i troszeczkę ci przeszkodziła. Ale w sumie ta druga rodzinka trafiła ci się bardzo fajna i nawet chcą, żebyś tam do nich wróciła.
Tak, ostatnio nawet napisali do mnie i zapytali się, co tam u mnie słychać, czy rozważam powrót do Stanów, bo niestety nie powiodło im się z następnymi 2 operkami, które po mnie do nich przyjechały. No i słuchajcie, no tak to bywa niestety. Ja może się nie nazwę jakąś idealną au pair, aczkolwiek na pewno bardzo dobrze mi się z nimi mieszkało, byli... To może nie była taka relacja, nie wiem, że poszłam się do nich przytulić, ale jakby byli bardzo okej, wyrozumiali, dawali mi prywatność, dawali mi samochód, wyżywienie, płacili na czas, nawet troszeczkę więcej. Ta dziewczynka też była urocza, bo takie małe dziecko, no, traktuje was nawet coś jak rodzeństwo, albo tak, nawet więcej, taka druga mama, bo jednak spędzacie z nimi więcej czasu niż ich
prawdziwy rodzice, tak. No więc to jest rzeczywiście, można mieć bardzo, a to bardzo przyjemne doświadczenie, ale można też mieć takie właśnie, jakie miałeś z pierwszą rodzinką, nie? Są rzeczywiście dziewczyny, które się bardzo, a to bardzo zżywają z taką swoją host rodzinką, a też takie, które się non-stop kłócą i muszą się po prostu zmieniać, więc to jest wszystko zależne od tego, co się wydarzy, nie?
Tak, nie możecie sobie zaplanować tego, jaką rodzinkę znajdziecie. Czy znajdziecie rodzinkę w Kalifornii, która będzie niesamowita, czy gdzieś w Nowym Jorku.
Tak.
Tutaj to wszystko zależy od waszego szczęścia i akurat...
Bo właśnie może wiele dziewczyn właśnie może sądzić, że ja chcę jechać tam, akurat do, nie wiem, Los Angeles, tam muszę sobie znaleźć rodzinkę, ale to też nie jest takie proste, nie?
Nie jest takie proste, bo kiedy aplikujecie do programu, to nie jest tak, że wybieracie sobie stan, w którym chcecie mieszkać. Ja na przykład chciałam też mieć rodzinkę z na przykład Bostonu, bo wiem, że ty tam chciałaś też jechać, więc mi się wydawało, o super, ja będę w Bostonie, ty będziesz też przez chwilę w Bostonie, ale okazało się, że rodzinkę z Bostonu miałam jedną, która w zasadzie zrezygnowała ze mnie po kilku dniach, po kilku rozmowach, przyjęli kogoś innego. Rodzinka z Kalifornii jest, okej, jest szansa ją jakby znaleźć, ale będziecie musieli długo czekać, bo nie wiadomo, czy taka rodzinka się w ogóle wami zainteresuje. To wygląda tak, że to wy czekacie na informacje od host rodzinek, a nie host rodzinki od was. Nie macie wglądu w to, kto przygląda wasz profil, macie wgląd tylko w rodziny, które kliknęły, że są wami zainteresowane. No i ja niestety rodzinki z Kalifornii nie miałam. Miałam podczas rematchu, ale ich wymagania były bardzo ciężkie i wiem, że też dwójka dzieci była chora, dlatego zdecydowałam, że nie chcę jechać, bo nie mam doświadczenia z takimi dziećmi, nie mam doświadczenia z podawaniem lekarstw takim dzieciom, dlatego nie chciałam się w takie coś pakować z deszczu pod rynnę.
No pewnie, no to jest rzeczywiście, czasami trzeba poczekać na kilka co najmniej zgłoszeń, nie? I wtedy ewentualnie wybierać. Czasami też rodzinka, która wydaje nam się na początku idealna, może rzeczywiście w trakcie tych rozmów między sobą jeszcze tutaj w Polsce, a oni w Stanach, nie? To może wyjść zupełnie co innego.
Tak, nie sugerowałabym się lokalizacją, aczkolwiek to też jest na pewno jakiś tam plus, gdzie mieszkacie. No ja w tej Virginii może nie mieszkałam 5 minut samochodem od stolicy Waszyngtonu, ale no miałam piękną okolicę, która też mi się bardzo podobała.
Była przydatna po prostu, bo chodziłaś sobie na spacery do lasu i tam po prostu ogólnie rzecz biorąc spędzałaś wolny czas w okolicy, więc to było na duży plus, nie? Którego trochę też brakowało w Chicago, aczkolwiek w Chicago też miałaś niezłą okolicę, nie?
Tak, miałam bardzo niezłą okolicę. Znaczy powiem tak, w Virginii przydała mi się ta lokalizacja dlatego, że wystartowała korona i lockdown.
Mhm.
I po prostu łatwiej było mi pójść na spacer w ramach odstresowania niż siedzieć jeszcze w tym domu z płaczącym dzieckiem nad głową. Także w Chicago też ta lokalizacja może nie była w centrum miasta, bo to były przedmieścia, ale miałam blisko na przykład do plaży, do Lake Michigan. Mogłam sobie tam też jeździć na spacery i też poznałam tam niesamowite osoby. Dlatego, że było bardzo dużo au pair z różnych agencji, ale wiadomo, tak, że wszystkie były tam w tej samej intencji. No i też jakieś inne osoby, tak? Co też było na pewno plusem. Także tutaj ta lokalizacja jest ciężkim tematem, ale nie stawiajcie jej na pierwszym miejscu, bo jak widzicie, ja w Chicago miałam powiedzmy okej lokalizację, ale no ta rodzinka przez to, że była straszna, to musiałam z niej niestety zrezygnować.
A jak tam twoje podróże?
Moje podróże, pomimo pandemii, okazały się dosyć owocne, bo przez 13 miesięcy zobaczyłam 27 stanów.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo, to znaczy jeszcze tak może wtrącę, że na te 50 stanów komuś się może wydać, o jejku, 13 miesięcy, że to już powinnaś mieć nawet 50 stanów podwójnie zwiedzonych. No jak na to, że pracowałam od poniedziałku do piątku, czasami też w weekendy, I jeszcze przez pół roku siedziałam z lockdownem.
Myślałam, że toksyczną rodzinką.
Akurat ale nie. Toksyczna rodzinka pozwoliła mi podróżować więcej. To znaczy oni też przegapili to, że pozwolili mi na początku dużo podróżować i potem jakby zobaczyli, że ja to wykorzystuję.
Mhm.
No cóż, no wiadomo, że ja tam przyjechałam na swoją tak. korzyść, a nie na to, żeby,
tak, żeby po prostu siedzieć z nimi tak. 24 godziny na 7, nie? A ogólnie rzecz biorąc, urlop, jak tam wygląda? Bo operka też ma urlop taki dodatkowy, nie? Żeby sobie ewentualnie później w ciągu tych 12 miesięcy, kiedy musi pracować, wykorzystać.
Około 2 tygodnie macie tego płatnego urlopu. Możecie je wykorzystać, kiedy chcecie. Możecie je nawet na raty zabrać. Wszystko zależy od tego, jak dogadacie się z waszą host rodzinką. Ja pierwszy tydzień wykorzystałam już w Chicago, wyjeżdżając na przykład w piątki, na całe weekendy i później...
Czyli rozplanowałaś sobie to tak, żeby piątek zawsze z tego tygodnia brać, nie? I w sumie wyszło to bardzo dobrze.
Tak, bo jeszcze miałam ten plus, że nie pracowałam rano, przynajmniej na początku programu nie pracowałam jakby w dany dzień mój roboczy o poranku, dopiero po południu zaczynałam pracę, więc mogłam wyjeżdżać w piątek i wracać w poniedziałek rano. Porannym lotem.
Dobra, a wycieczki wycieczkami, ale w sumie ty będąc w Stanach, no bo są operki polegają na tym, że bardzo dużo podróżują, ale też imprezują, nie? Natomiast ty w Stanach byłaś tak naprawdę niepełnoletnia, bo pomimo tego, że miałaś 19 lat, to w Stanach nie jest to pełnoletność. Pełnoletność jest od 21 roku życia.
Tak, może nie powiem, że operki dużo podróżują, bo to zależy też od rodzinki. Są takie oper, które nie przyjechały tam podróżować, przyjechały, żeby zarobić.
No ale też jednak podróże w większości przypadków są...
No tak, mamy nawet ten 13 miesiąc na to, żeby sobie popodróżować, co tak naprawdę jest miesiącem, macie 30 dni na opuszczenie Stanów Zjednoczonych, a nie na podróże, ale wiadomo, agencja chce jak najlepiej sprzedać ten program, dlatego bycie niepełnoletnią, no czy dało mi jakoś w kość? Nie bardzo, bo ja nie jestem raczej typem osoby, która musi co tydzień iść do klubu się wyszaleć. Był to powiedzmy problem, żeby pójść wieczorem do restauracji, bo często jest tak, że restauracje nie wpuszczają o jakiejś tam godzinie, dlatego że już podają alkohol i bardzo tam jest to trzymane. Wiem, że do klubów w Nashville udało mi się wejść, dlatego że się po prostu czmychnęłam jakoś w tych bramkach, też były jakieś kluby od 18 roku życia, ale dawali wam pieczątkę na ręce, która pokazywała, że jesteście niepełnoletni. I jeżeli miałabym tak patrzeć i wiem, że dużo, tak, że dużo osób myśli, czy jechać będąc zaraz po liceum, niepełnoletnim w Stanach, czy czekać, na przykład zrobić sobie licencjat i dopiero jechać. Moja rada jest taka, że jeżeli czujecie, że chcecie jechać od razu po liceum, to jedźcie od razu. Jeżeli czujecie, że chcecie zrobić ten licencjat i nie wiem, planujecie znaleźć męża w Stanach, to poczekajcie, zróbcie sobie to, co planujecie w Polsce i dopiero jedźcie, bo program nie ucieknie. Trzeba tylko pilnować tego wieku, żeby nie przekroczyć tych 26 lat. I może jeszcze tak powiem na końcu dla osób, które boją się na przykład jeszcze jazdy samochodem, no to prawo jazdy w Stanach można zrobić dużo łatwiej
tak.
niż w Polsce. Mnie prawo jazdy jako niepełnoletniej osobie, ale po 18 roku życia kosztowało, uwaga, uwaga, $5. Tak, to kosztowało już z całym kursem. To znaczy, prawo jazdy międzynarodowe pomogło mi, dlatego że nie musiałam już robić kursu żadnego. Siadłam do komputerka, który miał nawet polską wersję testu.
No bo Chicago?
Czy tak, Chicago. I potem wsiadłam z takim kursantem do mojego własnego samochodu, który pożyczyła mi host rodzinka, bo na egzamin przyjeżdżacie własnym samochodem. I zapytał mnie tam, nie wiem, w którą stronę przekręcić koła, gdzie jest migacz, takie naprawdę podstawy. Okrążyliśmy ośrodek, trwało to jakieś 5 minut i powiedział, że zdałam. I tego samego dnia dostałam jeszcze prawo jazdy.
No.
Także Polska powinna się może uczyć, aczkolwiek no, w Stanach wiadomo, że jeżdżą też niektóre osoby.
Jak jeżdżą. Jak A w Polsce tak samo jest.
No, tak.
No. Dobra, no to co, kończymy temat? Myślisz, że jeszcze masz coś do powiedzenia na ten...
To może jeszcze ciekawi kogoś, ile w ogóle wydałam przez ten rok w Stanach. Nie chcę się tutaj w żaden sposób chwalić, ale tak może po prostu obrazowo, ile mniej więcej na te podróże, na
No bo miałaś tak, widziałaś 27 Stanów. 13 miesięcy spędziłaś w USA, jesteś wegetarianką, więc masz też troszeczkę inne potrzeby niż fast foody i przyjechałaś z pełnymi walizami, nie? Kupiłaś sobie laptopa, kupiłaś telefon, słuchawki.
Jeszcze smartwatcha. Tutaj no, nie chcę się tak w żaden sposób przechwalać, ale no w Stanach jakby da się wszystko. Jeżeli dobrze sobie to zaplanujecie, jeżeli będziecie oszczędzać, no ja nie chodziłam do Starbucksa co drugi dzień, tylko jak już to na spotkania przychodziłam na przykład z własną kawą w swoim wielorazowym kubku.
Można. Dobra, jaka jest kwota?
$8,360.
Wow. No nieźle.
Tak, liczyłam swoje miesięczne wydatki.
To i... z tego, co też zarobiłaś, tak?
Tak, to wszystko, co zarobiłam i potrafiłam też zaoszczędzić, bo przywiozłam pewną kwotę pieniędzy do Polski. Aczkolwiek tutaj muszę wspomnieć, że au pair też musi zapłacić podatek dochodowy.
Który, w Stanach pod koniec, nie?
Pod koniec. Rocznie zarobimy około $10,000, mając tą podstawową stawkę. No i musimy tego podatku jakby zapłacić 10%, czyli to czyli wychodzi około $1,000. No i tutaj już, no wiadomo, to jest ogromna kwota. Wychodzi, że tak naprawdę chyba z 2 miesiące pracujecie za darmo i nie możecie wydać ani centa, ale no wszystko się da. Życzę wam tego, żeby się też wam udało wyjechać, jeżeli planujecie. No i tak może podsumowując, czy polecam i czy warto?
No. Polecasz? No warto?
Warto, słuchajcie, warto.
Wrócisz? Jeżeli będziesz miała okazję, wrócisz na taki program?
To znaczy, nie wiem, bo tak jak już wspomniałaś, że rodzinka do mnie napisała, no to myślałam o tym, aczkolwiek no już mam inne
priorytety
w życiu.
One się zmieniły, już w sumie też niedługo minie rok, nie?
Tak, i wiecie, i studia, i praca, i tak dalej. To wszystko też mnie w jakiś sposób trzyma. Jeżeli nie będę wiedziała, co ze sobą zrobić, to wyjadę.
Jeszcze masz czas. Jeszcze masz czas.
Jeszcze jestem młoda i nie mam jakby tego, że za chwilę ukończę 26 rok życia.
I że ci coś goni, nie? Jeszcze spokojnie tego można zaplanować. No pewnie. Kto wie? Może akurat. Tak. A wy pojedziecie na program au pair, dziewczyny, chłopaki?
A może ktoś już był na programie? Bo ja na przykład na studiach mam już 3 dziewczyny, które były na programie.
No.
W Stanach.
Może właśnie dziewczyny też mają coś ciekawego do podzielenia się z nami, także prosimy o komentarze, prosimy o wiadomości. No i może zapraszamy na nasz Instagram, Baba się rzuca, na nasz Instagram, Pan się rzuca, na naszego TikToka, a oczywiście ten podcast i skomentować i ocenić możecie na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcasts i na Google Podcasts.
Pięknie podsumowane.
To no co, to Mia? Co?
Do następnego?
Do usłyszenia, babeczki i panowie.
Pa!